A nas odwiedził mecenas Krzysztof Wąsowski, a więc będzie o konstytucji, ale także o kibicowaniu. Najpierw o konstytucji. Jak się panu podobają przemyślenia na temat pytań referendalnych, którymi właśnie podzielił się z nami pan prezydent dr Andrzej Duda?
Bardzo interesujące pytania. Jeszcze ich wszystkich nie zrozumiałem i rzeczywiście myślę nad nimi bardzo. Są no, takie, powiedziałbym, znaczy nie widzę tego jakbyś logiki w nich. Po prostu jeszcze, ale po prostu ja trochę później napisałem doktorat niż pan prezydent, więc na pewno jeszcze mi brakuje trochę czasu, żeby zrozumieć.
No tak, ale skoro doktorzy prawa mają kłopoty ze zrozumieniem, to jak pan myśli, jak to będzie z elektoratem, który ma tłumnie uczestniczyć w referendum?
A paradoksalnie elektorat może to łatwiej zrozumieć po prostu, bo rzeczywiście jest taka prawidłowość, że doktorzy prawa trudniej rozumieją i rozumują i mają większe problemy z myśleniem niż elektorat czasem, więc myślę, że elektorat będzie miał dużą łatwość oceny tych pytań. Albo mu się spodobają i tak naprawdę chyba chodziło o to, żeby, jeśli chodzi o elektorat, żeby którekolwiek z tych pytań zahaczyło po prostu. Dlatego ich jest tak dużo, dlatego jest taka rozpiętość i dlatego, że tak powiem, dla każdego coś miłego.
Czy mamy rzeczywiście tak fatalną konstytucję?
Mamy fatalną konstytucję. Z wielu powodów. Jeden najważniejszy jest za długa. Nikt jej nie zna. To znaczy nikt nie jest w stanie się nauczyć na pamięć konstytucji. Podobno Amerykanie mają taką zasadę, że konstytucja, trochę podobnie jak 10 przykazań, powinna być tak skonstruowana, żeby każdy obywatel ją znał po prostu. I jest taka metoda nauki prawa, że najpierw trzeba coś się nauczyć czegoś na pamięć, jakiegoś tekstu, żeby po prostu móc o nim rozmyślać. My nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć o tej konstytucji, więc z tego podstawowego, fundamentalnego powodu jest ona zła. Po drugie jest ona sprzeczna wewnętrznie, no ale to przez to, że jest po prostu długa, bo jest tyle sprzecznych przepisów i konstytucja jest sprzeczna z konstytucją, że to są już dowcipy na ten temat po prostu. W komentarzach prawniczych nawet.
To dlaczego taka konstytucja obowiązuje?
Myślę, że było takie zapotrzebowanie elektoratu.
Polityka.
A przynajmniej polityki, elit, żeby mieć
prawa
dużo.
W tym nie ma za dużo.
Jak miś. My sztuki. Mamy takiego misia, który jest największy, najdłuższy i po prostu najlepszy i nikt go nie zrozumie. I to jest wtedy poważny miś, a nie taki mały miś, którego wszyscy są w stanie zrozumieć, przeczytać i o nim pomyśleć, bo właśnie to jest chyba problem z tymi konstytucjami długimi, że nie można o nich myśleć, nie można nad nimi myśleć, nie można w ogóle o nich rozmawiać, no bo nikt z nas nie zna konstytucji. Ja pracowałem 2 lata jako konsultant naukowy w Trybunale Konstytucyjnym i znałem wielu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i jeszcze nie słyszałem, żeby jakikolwiek z nich znał na pamięć konstytucję.
A osądzali?
Nie, no bo to się czyta po prostu, osądzać jest łatwo, bo ma się konkretny wzorzec konstytucyjny, więc się wybiera jeden wzorzec. Jakby nie pamiętając o całej masie innych przepisów konstytucyjnych, potem no już jest łatwiej. Ale to trochę tak
nie
jest.
Lepiej napisać po prostu konstytucję i ją przedstawić, niż robić referendum i podawać kilkadziesiąt pytań?
Tu mi się trudno wypowiedzieć, bo to jest kwestia taktyki politycznej i innej. Natomiast z punktu widzenia prawnego, no mogę powiedzieć tylko tyle. Mnie się podoba konstytucja katolicka, 10 przykazań po prostu. Nawet moje dzieci są w stanie ją zapamiętać. Nawet moja najmłodsza 7-letnia córka teraz rozważa drugie przykazanie. Jak mówi o Boże, to od razu wszystkim mówi, że naruszyliśmy dwójkę. Po prostu.
No
i to jest rozmyślanie nad przepisami konstytucyjnymi. Już w wieku 7 lat. Można.
Dzisiejsza Ewangelia w ogóle jest taka, że to jest prawo, litera prawa i interpretacja prawa.
O to chodzi. Dokładnie tak.
I Pan Jezus mówi, że nie przedzmienisz nawet kreski.
Absolutnie, dopóki się czasy nie wypełnią. Tak? No tak powiedział. Znaczy, tak napisał.
A niektórzy robią z niego anarchistę.
Są tacy dowcipni ludzie. Ludzie bardzo wiele żartują na temat Ewangelii Pana Jezusa, więc także takie żarty też słyszałem.
A tymczasem on nie przedzmienić nawet litery.
Tak napisano.
Czyli to jest pierwsza konstytucja, którą powinniśmy się chyba kierować.
Ja tak uważam. I rzeczywiście Ewangelia pewnie jest bardziej takim komentarzem do tej konstytucji 10 przykazań i szczególnie 2 przykazań, bo Pan Jezus też powiedział, że te 10 przykazań to można do 2 sprowadzić i to jest w ogóle jeszcze doskonalsza konstytucja. I tak właśnie ja się dziwię bardzo politykom, że mając takie wzory, no mogą być niewierzący i rzeczywiście mogą uważać, że judeo-chrześcijańska tradycja jest słaba, ale to właściwie nawet jak sobie wezmą starożytne inne jakieś wzorce, to po prostu one były krótsze. Może tego kamienia mieli mniej wtedy i dlatego ograniczenia techniczne spowodowały, że trzeba było coś pomyśleć. Bo żeby napisać coś krótkiego, trzeba mieć to przemyślane. Żeby zawrzeć w kilku zdaniach całą ideę, trzeba mieć to naprawdę przemyślane. Żeby pisać długie teksty, no to można pisać.
Pani Patrycja Pędrakowska, która była naszym gościem, opowiedziała nam ciekawą historię, mianowicie w prowincji Xinjiang, gdzie mieszkają Ujgurowie, na niektórych meczetach są napisy kochaj partię, kochaj kraj.
Doskonałe rozwiązania konstytucyjne. Tak właśnie, bym powiedział, prawda? Tak, tak. To są prawdziwe normy powinnościowe, które, że tak powiem, no, można się z nimi zgadzać lub nie zgadzać. Natomiast tak powinna wyglądać konstytucja. No, kochaj Polskę, prawda? No, pierwsze przykazanie. Kochaj Polskę.
Na meczecie na Wiertniczej na przykład.
Na przykład uważam, że to byłby znakomity gest islamistów po prostu, polskich.
Tak.
A kochamy Polskę.
A mniejszymi literkami kochaj Allaha już tam.
No to pewnie by wywołało pewien spór teologiczno-doktrynalny, oczywiście, bo żaden inny, ale tak. Pojawiłaby się kwestia na przykład gastronomiczna, która dla mnie jest bardzo istotna w islamie, czyli jedzenie świni i innych tego typu. No i picie wódki na przykład.
No oni twierdzą, że tylko świnie jedzą świnie.
No ale jak kochają Polskę, no to w Polsce to mamy bogatą tradycję jedzenia świni. Zapijania ją wódą po prostu.
O, dwie rzeczy, których oni nie mogą.
No to jest kwestia dopasowania się religii do naszej tradycji. Dlatego Polak katolik, jak to mówił Roman Dmowski swego czasu. Też bardzo stara norma konstytucyjna mogłaby być właśnie.
A teraz zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i kibice Polacy katolicy będą kibicować. Czy tak. Wielu kibiców wybiera się do Rosji?
Z tego co wiem, to jeśli chodzi o to tak zwane kibicowanie klubowe, czyli te wszystkie kibiców najbardziej zaangażowanych w ogóle się nie wybierają na żadne Mistrzostwa Świata, w ogóle ani do Rosji. Do Rosji to może się wybiorą w zupełnie innych celach, ale bardziej takich kulturopoznawczych, ale na pewno nie kibicowskich. I rzeczywiście to już kiedyś Staruch opowiadał, że jeszcze przed poprzednimi chyba Mistrzostwami Świata, jeszcze przed swoim aresztowaniem, że się naprawdę przed Euro 2012, że oni się w ogóle nie interesują tymi międzynarodowymi rozrywkami i po prostu uważają to za jedną wielką stawkę i tam nie ma kibicowania, tam są generalnie jest pozbawienie wszelkich praw i wolności, jest jeden wielki piknik, no i to będziemy oglądać trochę jak jazdę figurową na lodzie, że się ogląda jakieś tam kwestie.
Prawdziwy kibic w pogardzie mam Mistrzostwa Świata.
Zdecydowanie tak sądzę.
Legia zdobyła Mistrzostwo Polski.
To jest istotna informacja i tu rzeczywiście cieszymy się w Warszawie wszyscy. Zdaje się, że Kraków trochę smutniejszy i tam jak byłem Poznań też taki nie bardzo, ale Warszawa bardzo.
Tak jakoś nam nie idzie w Kraków.
Prawdopodobnie macie jakoś. My tu mamy jedną w Warszawie, także rzeczywiście.
Nie, druga też jest, tylko nie zauważacie.
My to pewnie nie zauważamy, ale jedną rzeczywiście mamy, ta druga podobno jest gdzieś, ale to nas właśnie z Krakowem kolaboruje.
To się nazywa szowinizm kibicowski.
To się nazywa pełna tolerancja i otwartość. W końcu mogą sobie działać wszystkie drużyny, prawda? A to, że jej nie widać, no to mój Boże.
Jak się skończyła sprawa Starucha? Bo tak nagle to wszystko ucichło.
Sprawa Starucha się skończyła w pierwszej fazie. W fazie najważniejszej, to znaczy w fazie opresyjnej. Państwo postanowiło zastosować swój aparat opresji wobec Piotra Staruchowicza i postanowiło go zamknąć do więzienia na 8 miesięcy. Okazało się, że zupełnie bezpodstawnie, bo na szczęście trafili się wyjątkowo odważni sędziowie, którzy postanowili po prostu przeczytać akta, zobaczyć materiał dowodowy, zobaczyć zeznania świadka koronnego, który po prostu nakłamał w tych zeznaniach. One okazały się zupełnie niewiarygodne. Nikt ich nie potwierdził, mało tego, były wewnętrzne, sprzeczne. Jednym z dowodów, jako taką anegdotę mogę go przytoczyć, były nawet materiały nieocenianego błękitnego śmigłowca TVN-u, który po prostu, nawet on nie pomógł świadkowi koronnemu i nawet z tak ważnym materiałem dowodowym świadek korony się głęboko pomylił. I to była faza, która się zakończyła jakiś czas temu. My w tej chwili kończymy pisać pozwy i rusza faza, że tak powiem, walki troszkę nie tyle o dobre imię, ile o zadośćuczynienie. I rzeczywiście myślę, że jak tylko Piotrek wróci, bo on dzisiaj pracuje bardzo, bardzo intensywnie i zdaje się, że teraz jest w swoim drugim studiu tatuatorskim w Szkocji i w ramach chyba Mistrzostw Świata tam po prostu pracuje i zdobywa, że tak powiem, nowe umiejętności. Bo przypomnę, że zdaje się jest mistrzem Europy w tatuowaniu i ma ogromne osiągnięcia artystyczne w tym zakresie i ci, którzy lubią się tam, że tak powiem, ozdabiać swoje ciało, to absolutnie to jest jedyny człowiek, który może to zrobić i tu mogę o tym zaświadczyć, mimo że ja nie mam, bo moje ciało jest zbyt rozległe, jeszcze muszę się odchudzić bardziej, żeby to w ogóle tą
nawet,
podstawę do obrazu jakoś stworzyć.
Legi pan nie ma wytatuowanego.
Ja w ogóle nic nie mam wytatuowanego, bo po prostu na moim ciele się to zupełnie nie jest nieumięśnione, jest pełne tłuszczu i w tłuszczu się, że tak powiem, to jakoś gorzej robi i tam jest kwestia techniczna. Musiałbym się jakoś zaprawę pod to dać, nie wiem, co mam z tym zrobić. zrobić. Ale rzeczywiście są ludzie, którzy to robią i rzeczywiście myślę, że jak Piotrek wróci ze swoich wojaży i z pracy, potem ma jechać na urlop, więc myślę, że może sierpień, może wrzesień wyruszymy najpierw z roszczeniem odszkodowawczym za nieuprawnione przebywanie w odosobnieniu, a potem mamy taką też, dokonaliśmy takiej kwerendy, dokonaliśmy ją przez rok. Badaliśmy wszystkie media, które w sposób taki bardzo negatywny i nieuprawniony wypisywały o Piotrku Staruchowiczu w latach 2012-2016, czyli w tym czasie, kiedy ten proces karny trwał.
Szczególnie Gazeta Wyborcza.
Bardzo dużo. To jest, i muszę panu redaktorowi powiedzieć, że wie pan, ile było artykułów medialnych tylko w polskiej prasie, radio i telewizji o tym Piotrku Staruchowiczu. 23 tysiące. Mamy 23 tysiące zebranych paszkwili na kolegę Starucha. I z tych 23 tysięcy my musimy to jeszcze przeczytać wszystko i po prostu wybrać te, które są najbardziej obrzydliwe i takie, z którymi można pójść, bo to jest kwestia też wystąpienia na drogę sądową, zainwestowania w te procesy i być może też będziemy robić zbiórkę obywatelską na przykład, żeby to jednak ruszyć, bo rzeczywiście 23 tysiące tekstów na temat jednego chłopaka, który tak naprawdę nigdy się nie... który był zupełnie bezpodstawny oskarżany, no na mnie osobiście robi wrażenie.
To na wszystkich zrobi wrażenie i tak rozwija się słynna, kiedyś słynna sprawa Starucha, dziś jakoś już nie nagłaśniana przez media. Być może te same media, które napisały 26 tysięcy.
No może one się zreflektują i teraz 23 tysiące pozytywnych jakichś informacji, na przykład o pracach Piotrka będą pisać, więc to jest też jakiś element do dyskusji. Bardzo chętnie też w to wejdziemy.
Naszym gościem będzie też proboszcz parafii świętego Floriana.
O, znakomity jest to asystent kościelny zakonu rycerzy Jana Pawła II dla diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz Bogusław Kowalski. No to jest los fanatikos. To jest po prostu, to jest nieprawdopodobne. Nie da się ukryć to słuchać w każdym kazaniu. Ci, którzy nie wierzą, to zapraszam do katedry świętego Floriana i Michała na Warszawskiej Pradze. Coś nieprawdopodobnego.
Wyjątkowa parafia, nie tylko z powodu kibicowania proboszcza, ale także ducha, jaki tam się unosi. Teraz jest tam peregrynacja obrazu.
Już była, już była i wczoraj był z tej okazji grill i trzeba przyznać, że jedliśmy świnie. Także proboszcz jest zdecydowanie taki mniej tolerancyjny.
Zdecydowanie katolicki. No to pięknie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był mecenas Krzysztof Wąsowski.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. A my w takim razie zanurzmy się jeszcze raz w jakiś taki klasyk filmowy. Cinema Paradiso w wykonaniu Yo-Yo Ma i Chrisa Bottiego. Dzisiaj hołdujemy w zasadzie, że budzące emocje rozmowy i łagodząca, kojąca muzyka.
Albo odwrotnie.
Właśnie Cinema Paradiso, piękny film Giuseppe Tornatore. Kto nie widział, to proszę nadrobić. Ale my znowu wracamy do realiów. Profesor Romuald Szeremieta, dzień dobry.
Dzień dobry.
Już państwo słyszeli głos pana profesora.
Tak.
Proszę powiedzieć, czy w armii się poprawia?
Na temat armii od pewnego czasu się nie wypowiadam, ponieważ przedtem, jak wiadomo, poprzednika obecnego pana ministra krytykowałem, ale nie dlatego, że nazywał się Antoni M., ale dlatego, że uważałem, że to, co zamierza, co proponuje, no, nie sprawdzi się i nie da się tego zrobić w taki sposób. Natomiast nadzieję oczywiście ciągle mam, jeżeli chodzi o jego następcę. Jakkolwiek ta nadzieja jest taką nadzieją słabiutką. Dlaczego? Dlatego, że są pewne, powiedziałbym tak, elementy, które muszą być wykonane, jeżeli chce się w ogóle mieć coś sensownego w obszarze obronności. Tą rzeczą sensowną, żeby takie rzeczy sensowne uzyskać, to po pierwsze trzeba wiedzieć, po co w wojsku, w związku z wojskiem, coś robimy. W jakim celu. Tak, i o ile ktoś może powiedzieć, no wiadomo, tak, obronić Polskę. Więc odpowiadam wobec tego, no obronić, ale jak? Znaczy to wszystko musi być wobec tego opisane, zbadane i zapisane w takim dokumencie, który nazywa się Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, a jakby następnym etapem to jest stworzenie Strategii Obronności Rzeczypospolitej Polskiej i w tej Strategii Obronności Rzeczypospolitej Polskiej powinniśmy po pierwsze sobie opisać, jak się będziemy bronić i wobec tego czym
się... Przed kim będziemy się bronić?
Tak, tak, oczywiście to wiadomo, to nie trzeba specjalnie nam tutaj odkrywczy nie będę, prawda? Na pewno nie będziemy prowadzili jakichś konfliktów z Tanzaniką. Tak, chociaż z Senegalem będziemy walczyć, ale...
Z Senegalem rozumiem, piłkarsko.
Piłkarsko. W każdym razie wracając do tego, otóż tutaj i wtedy dopiero będzie wiadomo, po pierwsze, jaka powinna być armia polska, jaką powinna mieć strukturę, jak powinna być kierowana, dowodzona i w co powinna być uzbrojona, jak powinna być szkolona, do czego i tak dalej, z tego wynikają po prostu wszystkie rzeczy. Tymczasem my ciągle tej strategii nie mamy. Znaczy, po pierwsze, nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego. Jakkolwiek od pewnego czasu pojawiły się ze strony BBN-u i ze strony obecnego kierownictwa resortu, że takie prace zostaną podjęte. No, mówię, chwała Bogu. Ale to tylko pół drogi, bo jest potrzebna nowa strategia obronności, a tymczasem, no, trzeba podejmować konkretne decyzje co do tego, w co wojsko uzbroić, tak? No i słyszymy, czy te rakiety Patriot, to one mieszczą się w tej koncepcji, posłużą nam się do obrony, czy też będą tylko upustem pieniędzy
z naszego budżetu obronnego. Trwa taka ożywna dyskusja, czy zakup takiego systemu Patriot, właściwie obliczony na przyszłość,
tak.
Czy to jest dobra inwestycja, czy to tylko po prostu
no właśnie, no,
polskimi pieniędzmi amerykańskimi?
No wiedzielibyśmy to, gdybyśmy, mówię, wiedzieli, że taka jest konieczność wynikająca z owej strategii obronności, że taki środek bojowy nam rzeczywiście jest potrzebny. No, inna kwestia, no, to poprzednicy przed dobrą zmianą, była, jak wiadomo, zmiana też pewna Platformy i PSL-u i oni tam wtedy wśród programów tych zbrojeniowych wymyślili coś takiego pod nazwą program Polskie Kły.
Polskie Kły.
Polskie Kły.
Zawsze tak.
To pięknie to brzmi, tak? I te kły to miało polegać na tym, że Polska uzbroi swoje siły zbrojne, środki ofensywne, więc rakiety na przykład manewrujące na okrętach podwodnych, na samolotach. No i będzie ich tam 20, 30, 40, czy 60 może nawet. I będziemy tymi rakietami straszyć tego potencjalnego przeciwnika, że gdyby on chciał nam jakąś krzywdę zrobić, to my mu też możemy zrobić jakąś krzywdę. Ona nie będzie wielka, ta krzywda, bo to te rakiety mają być uzbrojone przecież w głowice konwencjonalne, więc jak spadnie rakieta, która przynosi głowicę 500 kilogramową, to wielkie rzeczy nie narobi, chyba że trafi precyzyjnie, nie wiem, w kancelarię prezydenta pewnego państwa, które nam chce zrobić krzywdę. No, więc tego typu pomysł był, tak? I też nikt nie rozważał, czy...
A to był pomysł jeszcze w czasach, gdy ministrem był psychiatra, czy...
Tak, to był pomysł, ogłosił go jako ważny premier ówczesny Donald Tusk. Minister ówczesny Bogdan Klich to realizował. No i zostało to jako sfinalizowane i jest finalizowane obecnie.
Dalej.
Tak, tak, oczywiście.
Ale te kły spróchniały chyba już.
To znaczy, no na razie jest problem z częścią przynajmniej uzębienia, dlatego że kupiliśmy chyba rakiety do samolotów F-16, które mają tam właśnie takie zdolności ofensywne. Nie wiem, czy i na ile uzupełniliśmy ten zakup również środkami naprowadzania tych rakiet, bo jak wiadomo, nie wystarczy mieć samą rakietę.
Tylko trzeba jeszcze nią trafić.
Trzeba jeszcze ją trafić, a żeby nią trafić, to musi być taki specjalny system, który tę rakietę do celu doprowadzi. Tak, jeżeli takiego systemu nie ma, to zwykle jest związane również z koniecznością posiadania albo bardzo sprawnych i szybkich bezzałogowców, czyli tak zwanych dronów, albo naprowadzanie poprzez systemy satelitarne. No, jak wiadomo, jedno i drugie nam jeszcze brakuje. Więc, no i teraz potem była kwestia słynna, przez dłuższy czas wałkowana, mianowicie okręty podwodne uzbrojone w rakiety manewrujące. Tak? No, ostatnio usłyszeliśmy z MON-u głos, że jednak coś w tym zakresie będzie się działo.
Ale wydaje się, że te okręty podwodne powoli tracą zdolności manewrujące same.
To znaczy na razie jest tak, że te okręty podwodne, które mamy, to są głównie niebywałe starocie, tak? Bo poza okrętem klasy Kilio rosyjskim, który się nazywa Orzeł, i który przechodził jakieś remonty i zaś ma kłopoty z zanurzaniem się, więc na razie jest, powiedziałbym,
pod wodą, który pływa nad wodą.
Nad wodą. No to oprócz tego mieliśmy kilka okrętów klasy Koben, które dostaliśmy od Norwegów, to Demobil. No i one...
Dla nich złom, a dla nas...
38 lat, 36-38 lat one funkcjonują Marcen norweskie, a następnie przez kilkanaście lat w naszej. I właśnie jesteśmy na etapie takim, że drugi z tych okrętów, z czterech, został spisany na złom, poszedł na żyletki. Tak, przedtem był Kondor chyba, a teraz Sęp. Czy Sokół, już nie pamiętam. W każdym razie, no i też istnieje tutaj problem pod tytułem ilość zanurzeń będzie zgodna z ilością wynurzeń. Tak? Więc no to jest problem rzeczywiście. Zaległości, jeżeli idzie o marynarkę wojenną zwłaszcza, są makabryczne. Tak, wypadł chyba ten program budowy tych okrętów, znaczy został po pierwsze skasowany przez poprzedników program budowy korwet, słynny Gawron. Potem w to miejsce miały powstać na kadłubie chyba tej budowanej korwety fatalnie, miał powstać patrolowiec, a teraz zdaje się już jeśli te patrolowce, to też chyba nikt o tym nie mówi.
Czyli marynarka...
Marynarka jest mało wojenna, chociaż może dwurzędowa.
Ale komandorzy tam są, komandorzy,
admirałowie przede wszystkim. Tak, no, dobrze, że są, ale jakieś załogi, ale no, przestrzeń morska jest ważna z naszego punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że na tym morzu my mamy sporo różnych interesów, które trzeba ochraniać, między innymi siłami nadwodnymi. Nie da się tego obronić dywizjonem nadmorskim, który tam mamy, czy dwa chyba dywizjony mamy.
Ciężko przetransportować.
Nie, nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że rakieta, jak wiadomo, też żeby trafić, musi być naprowadzana. Nasze zdolności naprowadzania tych rakiet, one mają zasięg 200 kilometrów i jest do 50 kilometrów. Więc no tutaj no szereg jest rzeczy takich. Znaczy to, co mówimy, to, co mówię, to nie są żadne tajemnice, żeby nie było wątpliwości. To wszyscy wiedzą o tym. No i na koniec, w szczególności nasz wróg.
Taki obrazek, no niedawno widziałem w Krakowie na rynku Bractwo Kurkowe uroczyście przekazało Wojskom Obrony Terytorialnej dwa nowe karabinki Grot.
Tak, to jest stara tradycja przed wojną, przed wybuchem wojny.
Przed wybuchem wojny było
żeśmy
to samo,
przekazywali, tak.
Jak to się skończyło, tak. Pamiętam.
No, te karabiny się tam przydały oczywiście w 1939 roku, ale żeby one rozstrzygnęły, powiedziałbym, bój na naszą korzyść, to niestety już to się nie dało w ten sposób załatwić. Więc oczywiście, że wszystkie takie elementy, o których pan redaktor wspomina, są ważne, bo one jakby podnoszą morale tutaj w tym zakresie wojska. Jeżeli wojsko czuje, że ma poparcie społeczne i jest dobrze odbierane, a nasze wojsko tak jest odbierane, no to jakby jest lepsze, powiedziałbym tak, jako ewentualnie siła bojowa, ale od tych, którzy kierują siłami zbrojnymi i zajmują się obronnością, my nie oczekujemy, że oni będą poprawiali morale, chociaż to jest też potrzebne, ale przede wszystkim, że będą mieli sposób na obronę kraju tak, aby żołnierz wtedy, kiedy dostanie rozkaz obrony ojczyzny, otrzymał rozkaz wykonalny. Bo w 1939 roku generał Kuczera powiedział, że żołnierz polski we wrześniu dostał niewykonalny rozkaz obrony ojczyzny, więc radziłbym nie...
Tym bardziej, że w tym roku, 11 listopada, będzie się defilada na stulecie odzyskania niepodległości. Tak. To trochę zobowiązuje.
No trochę. No, obawiam się, że do 11 listopada nie da się jednak wielu tych wad, o których tutaj lekko wspomnieliśmy, jest tego strasznie dużo, usunąć, no ale wojsko na defiladzie... Nasi żołnierze są zresztą świetni i dobrze wyglądają, to jest dobrą postawę mają, więc ja zawsze też z przyjemnością oglądam defiladę i też serce mi rośnie, jak widzę naszych żołnierzy.
A z czego wynikają te wszystkie problemy polskiej armii?
Z braku wyobraźni.
Czyli nie z braku pieniędzy.
Nie.
No, ostatnio słyszymy te chełpliwe zapewnienia, że jesteśmy jednym z niewielu krajów, który 2% swojego ale przekazuje to, na rozwój.
Przepraszam, przystoi jak na garbatego, dlatego że założenie takie, że będziemy wydawali w NATO 2% na obronę, przyjęliśmy w NATO dość dawno. Tylko że wszyscy, poza nielicznymi, do tego nie przestrzegają. Tak, żeby śmiesznie było, nie przestrzegali do niedawna tego nasi sąsiedzi nadbałtyccy i nasi sąsiedzi w tej wyszehradzkiej grupie też nie wydawali 2% na obronę. Więc chyba nadal niektórzy nie wydają. Więc kwestia jest po prostu wyobraźni. Na czym polega wyobraźnia? No, wyobraźnia polega na tym, żeby na tę problematykę pod nazwą bezpieczeństwo narodowe spojrzeć w inny sposób. To znaczy, ja opowiadam studentom, niż opowiadam taką historyjkę o kimś, kto jako dziecko strasznie chciał mieć kucyka. I rodzice mu tego kucyka kupili. I jakie było rozczarowanie tego chłopczyka, kiedy on wsiadł na tego kucyka i okazało się, że ten kucyk nie potrafi chodzić prosto przed siebie. On chodził cały czas w kółko, dlatego że on, biedak, całe życie spędził w cyrku. I w związku z tym ja myślę, że jeśli chodzi o obronę narodową, to nasi też właśnie według metodą tego kucyka cały czas chodzą w kółko. Jak przyjęliśmy w 21 roku, że bez sojuszników nie damy rady, tak nam to zostało i próbujemy to w różnych wariantach cały czas powtarzać, prawda? Z przerażeniem patrzymy, jak ten nasz sojusznik okazuje się być niezbyt spolegliwy. Cieszymy się, jak on nam przyśle batalion tutaj żołnierzy, prawda?
Jakby to miało czymś przesądzić.
No niestety to nie przesądza. To jest problem po prostu taki, że my musimy znaleźć sposób na obronę naszego kraju z założeniem takim, a co zrobimy, jeżeli sojusznicy nie pomogą? Dobrze będzie, jeżeli nam pomogą i ja się będę z tego zrobić.
Tak myślą Szwajcarzy, ale my tam nie wysyłamy do Szwajcarii.
Szwajcarzy, no Finowie tak, nawet. Tak.
Będziemy chyba wysyłać oficerów na kursy do Szwajcarii, do Finlandii.
Nie, no to jest kwestia wyobraźni mojej, ludzi, którzy odpowiadają za obronę. Ja się obawiam, że tam cały czas ta wersja kucyk chodzi w kółko.
No tak. No cóż, naszym gościem był profesor Romuald Szeremetiew. Nie było to specjalnie optymistyczne, ale zawsze to dobrze.
To znaczy tak. No, optymizm może się pojawić wtedy, kiedy uwagi rzetelnie oceniające rzeczywistość dotrą tam, gdzie trzeba, zostaną wyciągnięte wnioski i wtedy może się pojawić optymizm. Dopóki tak nie jest, to optymizm byłby nieuzasadniony, bo byłby to albo hura optymizm, tak, albo byśmy się głosząc ten optymizm przekonali, że optymizm był nieuzasadniony, jak to się stało niestety w 1939 roku. 3 września warszawiacy demonstrowali radości przed ambasadą brytyjską, jak Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom, bo uważaliśmy, że no, sprawa jest załatwiona po Hitlerze, wkrótce będziemy defilować w Berlinie.
No i tak się raczej nie stało.
Niestety się tak nie stało.
Bardzo dziękuję. Romuald Szeremetiew.
Ja też dziękuję Państwu i przepraszam, że jakoś tak...
Ale cóż, no trzeba patrzeć na rzeczywistość taką, jaka ona
jaka
jest.
Jaka ona jest niestety, tak.
Dobrze, to posłuchajmy, jak Steve Vai interpretuje 5. kaprys Paganiniego.
O, wspaniale. Paganini, piękna sprawa. Tak, też ogromnie lubię. Vivaldiego też bym proponował.
O, to tym razem Paganiniego, ale coś widzę, że coś nie możemy znaleźć. Tak?
Nie ma? Vivaldi.
Możemy znaleźć Paganiniego.
Vivaldi, proszę zagubić. Państwa, jest moim ulubionym kompozytorem i wspaniałe rzeczy.
No to cóż, skoro nie mamy Steve'a...
To etiudę ewolucyjną Chopina.
Nie, to Libertango w wykonaniu berlińskich filharmoników. Libertango Astora Piazzolli.